W uchu na świat Zofia Piłasiewicz, autorka książki Ślad Tygrysicy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
To jest powieść, która prowadzi nas w stronę tajgi.
Tak, to jest taki region, który mnie zawsze fascynował, który miałam okazję penetrować, ojej, już kilkanaście lat temu. I tajga zrobiła na mnie takie wrażenie, że ona gdzieś tam we mnie jest. To jest fikcja. Ślad Tygrysicy jest fikcją, ale jest umiejscowiony w realnych miejscach i w realnej historii. Ponieważ akcja tej książki dzieje się w dwóch planach czasowych. W takim czasie historycznym. I to jest czas budowy kolei transsyberyjskiej, który dla mnie też jest czasem fascynującym. Bo musimy pamiętać, że w tym XIX wieku, plan historyczny to jest druga połowa XIX wieku, za Uralem było około 70 tysięcy Polaków. I oni trafiali w różny sposób. Poprzez zsyłki, tak, za cara, ale też czasem z własnego wyboru. Na przykład absolwenci uczelni technicznych bardzo chętnie tam szukali swojej pracy, bo była to możliwość zarobku. Powstawały tam różnego rodzaju przedsiębiorstwa prowadzone przez Polaków. I tak jak powiedział jeden z podróżników francuskich, który w tamtym czasie podróżował po Syberii, wszystko, co się wiąże z kulturą i cywilizacją, Syberia zawdzięcza Polakom. To jest koniec XIX wieku. I warto pamiętać, że te zesłania za cara to było coś kompletnie innego niż gułagi później już za czasów bolszewickich. I że te zesłania za cara były nie tylko niszczącą katorgą, ale też w drugiej połowie XIX wieku dla wielu Polaków Syberia stawała się miejscem, gdzie realizowali swoje pasje podróżnicze, naukowe, ekonomiczne, geograficzne. No jakby Syberia też, jeżeli chodzi o odkrycia geograficzne i zoologiczne, i botaniczne, zawdzięcza bardzo wiele Polakom. Ja już nie mówię tutaj o Dybowskim, Benedykcie Dybowskim, który jest takim najbardziej chyba znanym odkrywcą Syberii. Mnóstwo osób w ramach Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego brało udział w wyprawach takich odkrywczych tamtego rejonu. Książka Ślad Tygrysicy umiejscowiona jest, jej akcja umiejscowiona jest na Dalekim Wschodzie. To jest jeszcze za Bajkałem, tak, daleki Wschód. Nazywamy to teraz Primorskim krajem geograficznie. I taką postacią, która zainspirowała mnie do napisania tej książki, to była historia rodziny Jankowskich. Tu mamy Michała Jankowskiego i tak powiedzmy dotknięte są też wzmiankami jego dzieci, ale kto to jest ten Michał Jankowski? No Michał Jankowski jest dla mnie niesamowitą postacią. Urodził się w Złotorii koło Białegostoku, więc w zasadzie pochodzi stąd. Jego ojciec był urzędnikiem celnym. Michał Jankowski jako student wziął udział w powstaniu styczniowym. No oczywiście zostali wszyscy aresztowani, no i zesłani na Syberię. Dostał 8 lat zsyłki i na Syberii trafił w okolicach Irkucka i tam poznał innego zesłańca, Benedykta Dybowskiego i Karola Godleckiego. I razem z nimi, już po odbyciu kary, odbył taką wyprawę rzeką Argun do Amuru. Zbierali okazy fauny, flory, opisywali wszystko, łącznie z plemionami, które spotykali po drodze, łącznie z geograficznymi historiami. Ta wyprawa trwała 4 lata, Jankowski 2 lata w niej wziął udział. Potem dostał posadę jako dyrektor kopalni złota na wyspie Askold na Morzu Japońskim. No i tam przez jakiś czas pracował, jednocześnie prowadząc badania meteorologiczne, zdobywając różne okazy flory, fauny, które wysyłał do muzeów. Wtedy powstawały takie muzea historii naturalnej i one były dosyć popularne wtedy w Europie. I wysyłał te eksponaty również do Warszawy, do Muzeum Branickich, do Berlina, do Paryża, do Petersburga, no i do Władywostoku. I Askold było też takim przystankiem dla Jankowskiego, ponieważ on bardzo chciał założyć swoją farmę, można powiedzieć, zająć się hodowlą koni. I szukał takiego miejsca dla siebie i znalazł, to się nazywa w tej chwili, nazwa geograficzna, to jest Półwysep Jankowskiego. Za czasów Jankowskiego to się nazywał Półwysep Sidemi, to jest jakieś 70 kilometrów od Władywostoku na południe. niedaleko granicy z Mandżurią.
W uchu na świat dotarliśmy na bardzo daleki wschód wspólnie z Zofią Piłasiewicz, autorką książki Ślad Tygrysicy, do Półwyspu Jankowskiego. To teraz tak nazywany jest półwysep na południu kraju nadmorskiego, nad Morzem Japońskim, który oddziela Zatokę Narwa i Łabędzią Lagunę od Zalewu Słowiańskiego. Gdybyśmy chcieli sobie wyobrazić to miejsce, to dominuje tutaj krajobraz górzysty. Wybrzeże jest strome, skaliste, w morzu piękne głazy. No i nazwa teraz polsko brzmiąca, Półwysep Jankowskiego, ale kiedyś nosił on nazwę Sidemi, zanim został przemianowany na cześć zesłanego za udział w powstaniu styczniowym na Syberię Michała Jankowskiego, którego losy poznajemy w książce Ślad Tygrysicy. Półwysep Sidemi to był świadomy wybór miejsca, w którym chciał się osiedlić Michał Jankowski.
Kupił to. Kupił ten półwysep, jakieś 500 hektarów tego półwyspu i założył tam najlepiej na Syberii funkcjonujące gospodarstwo. Hodował tam konie, hodował tam jelenie sika, ponieważ wcześniej jelenie były zabijane ze względu na panty, bo w tamtych rejonach panty wśród Chińczyków lub Mandżurów cieszyły się takim mitem, że jest to środek, który daje taką męskość, siłę, witalność. No i te zwierzęta były zabijane. Jankowski stwierdził, że nie trzeba ich zabijać, że można ich hodować, po prostu ścinać panty. One odrastają, więc zajął się hodowlą jeleni. No właściwie czego się nie dotknął, to mu kwitło. Był niezwykle światłym człowiekiem. Jak dowiedział się, że powstał telegraf, to Sidemi było pierwszym miejscem za Uralem, gdzie ten telegraf został założony.
Czy te miejsca związane z Michałem Jankowskim z przeszłości współcześnie są do odnalezienia?
Oczywiście, że one są do odnalezienia, ale tam w tej chwili nic nie ma. Po prostu rewolucja bolszewicka zmiotła wszystko, tak? Ale to też jest ciekawa historia, bo kiedy podróżowałam w 2015 roku do Abakanu, to w samolocie przy mnie siedziała kobieta, Rosjanka, która mówi, a jakiemuś Polakowi tam koło nas postawiono pomnik. O, jakiemu Polakowi? Ona leciała do Władywostoku. Zaczęłam się tym interesować i rzeczywiście Jankowski ma swój pomnik. On jest doceniany tam, przynajmniej był przed wojną. Teraz nie wiem. Muzeum Arseniewa we Władywostoku organizowało co 4 lata sympozja poświęcone Jankowskiemu. Mnóstwo mu zawdzięcza tamten rejon. Jankowski przekazał swojemu synowi Jerzemu gospodarstwo całe. Sam się przeniósł najpierw do Władywostoku. On zmarł w 12 roku, nie dożył, że tak powiem, rewolucji, może całe szczęście. Natomiast jego synowie, owszem, tak. Wnuk Jankowskiego ożenił się z kobietą, którą poznał po wyjściu z gułagu, która była więźniarką, a która trafiła jako 16-letnia dziewczyna do gułagu za recytację Jesienina. Ich historia jest też historią tamtego okresu. Ale wracając jeszcze do Michała, to chciałam powiedzieć, że Michał był nazywany przez miejscowych, miejscowe plemiona, które tam mieszkały, Nenuni. To jest taki przydomek nadany mu, a który oznaczał czterooczny, ponieważ on był znakomitym strzelcem. Miejscowi go za to szanowali, zwracali się do niego o pomoc wtedy, kiedy cierpieli albo od tygrysów, albo od hunhuzów, tak? Czyli tych chińskich band, które tamtędy przychodziły.
W Uchu na Świat, dzięki książce Ślad Tygrysicy, podróżujemy i geograficznie, ale też podróżujemy w czasie.
Tłem tego historycznego wątku w Śladach Tygrysicy jest też, tak jak powiedziałam, budowa kolei transsyberyjskiej, ponieważ no, warto pamiętać, że 30% kadry technicznej przy budowie kolei transsyberyjskiej to byli Polacy, to byli inżynierowie polscy. I to jest historia taka, oczywiście to jest wymyślona przeze mnie, ale historia młodego absolwenta szkoły technicznej, Polaka, który również pochodzi gdzieś z nad Narwi, tak sobie wymyśliłam, i który jedzie tam, uzyskuje tam pracę przy budowie odcinka już tego zabajkalskiego na Daleki Wschód. Też warto powiedzieć, że na przykład mosty, które były budowane na tych wielkich rzekach syberyjskich, mosty były odlewane i składane w Polsce. Była taka firma w Mińsku mazowieckim, która nazywała się Rudzki i Ska, która zajmowała się odlewami przęseł, transportowaniem tych mostów, jakby złożonych mostów na Syberię, i potem składaniem ich na wielkich rzekach. Więc to też jest niesamowite, że tych śladów polskich jest tam naprawdę dużo.
W Uchu na Świat Zofia Piłasiewicz, autorka między innymi książki Ślad Tygrysicy, która przenosi nas w bardzo odległe zakątki świata, do Irkucka i dalej za Bajkał.
Za Bajkał, tak.
Co takiego jest tam w tym krajobrazie, o którym pani pisze, że ma on wpływ na to, kim jesteśmy?
Na pewno doświadczenie tajgi mnie jakoś zmieniło. To znaczy ja miałam okazję wędrować po tajdze i powiem państwu, że doświadczenie tej wędrówki jest gdzieś we mnie drzemie. Dlaczego? To jest kontakt z naturą, ale z taką naturą, która naprawdę trudno znaleźć odpowiednik w Europie. Naturą, która się odradza, która kiedyś Duńczycy robili badanie poszycia tajgi w określonych miejscach, tak? W takich, gdzie ona jest najmniej zmieniana przez człowieka, to jeszcze są duże obszary takie. Tam. Więc okazuje się, że w poszyciu, w 20 centymetrach poszycia znajdują się szczątki organiczne sprzed 20 tysięcy lat. Więc no wyobraźcie sobie państwo, że to jest organizm, który obumiera, on się czasem pali, tak, bo występują pożary, on się odradza i to jest takie koło życia w tym. I doświadczenie tej przyrody, no to jest coś niezwykłego. I myślę sobie, że to samo odczuwali ci zesłańcy wtedy, którzy potem zostawali i zajmowali się odkrywaniem flory, fauny, którzy byli zafascynowani. Ja pamiętam, czytając ją Benedykcie Dybowskim, kiedy on już wrócił do Polski, osiadł we Lwowie, tam też jest pochowany, to właściwie do końca życia marzył o tym, żeby zorganizować jeszcze jedną wyprawę na wschód. Nie mógł się tego pozbyć, tego zafascynowania tamtą przyrodą. To było takie dla mnie ważne. Kontakt z tą przyrodą, to przeżycie tej przyrody, tą świadomość, że ten las żyje tak intensywnie i że jakby my przychodząc jesteśmy takimi intruzami, na chwilę jesteśmy takimi, ta nasza obecność jest taka
takie
chwilowa,
mgnienie
mgnieniem takiego świata, ale że przechodzimy i że na przykład patrzą na nas, nie wiem, niedźwiedź patrzy na nas z krzaków. To jest niesamowite. Ja myślę, że dosyć dokładnie opisałam te swoje przeżycia w takiej książce Syberyjski sen, opowieść bezdrożna.
Ślad Tygrysicy.
A ślad, tu jest też wątek, dlaczego tygrysica? Dlatego, że w tej książce i w wątku historycznym trochę ten tygrys występuje. No pamiętamy, że Michał Jankowski polował na tygrysy, ale w wątku współczesnym jest kobieta, która za sprawą takiej figurki, którą przywiózł jej pradziadek z wojny mandżursko-japońskiej. Ta figurka tutaj gdzieś się przewija i ona jedzie trochę śladem tej figurki, trochę śladem listu tego pradziadka wysłanego z Władywostoku i intuicyjnie szuka w tej podróży takiej wewnętrznej przemiany. Ona jest zmęczona życiem, trochę życiem, pracą, taką rutyną, takimi kolejnami, w które weszła w swoim życiu i żeby się z tego wyrwać, rusza w tą podróż.
Ta bohaterka, która właśnie, której
Weronika,
śladem tygrysicy podążamy, to jest Weronika, nauczycielka gdzieś
to jest
tutaj
nauczycielka,
ze
która tak,
Polski,
ze wschodniej Polski,
miasteczka.
No powiedzmy z Augustowa na przykład, która doświadcza troszkę wypalenia zawodowego, troszkę takiego zmęczenia, tak jak powiedziałam, rutyną, troszkę takiego, potrzebuje zmiany. Tak.
I podróż na wschód ma być tym remedium.
Podróż na wschód dla niej stała się, no dla niej, bo to każdy myślę, że w takiej sytuacji szuka swojej drogi oczywiście, ale dla niej to ta podróż stała się taką możliwością wewnętrznej przemiany. Ona musiała pokonać swoje wewnętrzne strachy przed tą podróżą, bo to też nie idzie tak lekko. Decyzja, żeby wyjechać gdzieś poza miejsce, w którym się mieszka, jest pokonaniem pewnego, nie wiem, wewnętrznego, takiego wyjścia poza strefę komfortu. Jest taki piękny rysunek, taka grafika średniowieczna, która pokazuje człowieka, nad którym rozciąga się firmament, taki okrągły, i on głową przebija ten firmament, jakby szukając tego świata, który jest poza nim. Więc ta podróż dla Weroniki jest takim wyjściem poza ten firmament, który ją otacza.
Zofia Piłasiewicz, autorka Śladu Tygrysicy. Czy my moglibyśmy wybrać się w podróż śladem tej powieści?
Teraz absolutnie nie. Teraz absolutnie nie. Akcja tej powieści toczy się, wątek historyczny to jest 1896 rok, natomiast wątek współczesny to jest 2017. Oczywiście zanim wybuchła wojna, zanim Rosjanie wywołali wojnę. No i w tej chwili jakby podróż tamtym śladem to w ogóle nie wchodzi w rachubę. No, niestety, podróże w tej chwili odkładamy na inny czas.
A czemu nasza bohaterka wybrała właśnie ten kierunek wschód?
Trochę też za sprawą swojego pradziadka, który służył w armii carskiej, był pułkownikiem. To były czasy jeszcze rozbiorów. Ludzie, którzy chcieli robić karierę jakąś w wojsku, no to trafiali do wojska albo rosyjskiego, albo pruskiego, albo austro-węgierskiego, w zależności od miejsca, w którym mieszkali. Z Podlasia trafiano do wojska carskiego rosyjskiego. Jej pradziadek służył w wojsku carskim, był pułkownikiem i tu trochę się zazębia z moją osobistą historią taką rodzinną, dlatego że mój jeden pradziadek rzeczywiście służył w wojsku carskim, w Białogorodzkim Pułku Ułanów, był dowódcą Białogorodzkiego Pułku Ułanów, walczył w wojnie japońskiej, potem w I wojnie światowej. Potem jak powstała Polska, przeszedł do Armii Polskiej i był jednym z oficerów twierdzy Lwów. I tam, że tak powiem, tam zmarł i tam został pochowany jeszcze przed II wojną światową. Drugi mój pradziadek był synem zesłańca styczniowego, który urodził się na terenach Rosji. Skończył szkołę techniczną w Petersburgu. Był hutnikiem. Po powrocie do Polski, kiedy już powstała Polska, kiedy uciekli przed bolszewikami do Polski, był dyrektorem huty w Ostrowcu Świętokrzyskim. Nazywał się Władysław Żarnowski. Był potem profesorem AGH. Więc jakby trochę ta historia rodzinna też tu wjechała, tak, tych moich przodków, trochę mnie zainspirowała, że te losy mogą się toczyć różnie. I jeden jest małżeństwo. Dziadek jednego był powstańcem styczniowym, a dziadek drugiego był w armii carskiej. Obaj byli Polakami.
I te historie się przeplatają i nasycają postaci literackie.
Tak, to się jakoś przeplata. Weronika poznaje już na Syberii, czy właściwie w samolocie, poznaje Rosjankę, z którą się zaprzyjaźnia i się okazuje, że ta Rosjanka ma dokładnie taką samą figurkę tygrysa jak ona po swoich przodkach.
Imię też.
Jest Rosjanką, nazywa się Wiera. Co się łączy? To musicie państwo sami przeczytać, żeby się zorientować, co je łączy.
Niektóre podróże w tej chwili możemy odbyć, czy przeżyć tylko dzięki literaturze. Do takiej wyprawy zaprasza nas Ślad Tygrysicy, książka Zofii Piłasiewicz, która jest naszym gościem w Uchu na Świat. To jest książka, która nie tylko zabiera nas w podróż geograficzną, ale dzieje się też, zabiera nas też w podróż w czasie, bo dzieje się w kilku planach czasowych. Mm-hmm.
Ślad Tygrysicy zabiera nas w takie dwa plany czasowe. Jeden plan to jest czas budowy kolei transsyberyjskiej i to od razu definiuje też region geograficzny, w których się poruszamy. To jest kolej dalekowschodnia, to jest Primorie, to jest Władywostok i tajga dalekowschodnia. A drugi wątek czasowy to jest 2017 rok, czas, kiedy jeszcze można było do Rosji swobodnie wjechać, w miarę swobodnie wjechać. I to jest podróż kobiety w połowie swojego życia zawodowego i w ogóle życia. Tak? To jest kobieta po 50, doświadczająca pewnego kryzysu, która próbuje znaleźć swoją nową tożsamość, jakoś wypaść z tych torów takich rutyny i zawodowej i jakoś zmienić się wewnętrznie i decyduje się, pokonując swoje wewnętrzne lęki, decyduje się na podróż na wschód. Oba te wątki stykają się poprzez figurkę tygrysa. I myślę sobie, że książka jest na tyle ciekawa, że państwa zafascynuje, jeżeli ktoś lubi taką literaturę podróżniczą, geograficzną, przygodową, awanturniczą, to jest książka dla was.
Ślad Tygrysicy to jest powieść, która prowadzi nas w stronę tajgi.
Tak, to jest taki region, który mnie zawsze fascynował.
To jest doświadczenie, którego nie da się z niczym porównać, że ono osadza się w człowieku.
Myślę sobie, że podróż może nas zmieniać, a może nas nie zmieniać. Jest wiele ludzi, którzy podróżują, którzy nawet wjadą w bardzo egzotyczne regiony, którzy jednak wracają jakby i nic się nie stało. No owszem, obejrzeli coś atrakcyjnego,
zatrzymują się
na naskórku, albo też jakby nie potrafią się otworzyć, tak, bardziej. a może nie potrzebują, bo to nie jest tak, że każdy musi. Ale czasem bywa tak, że coś wewnętrznie w nas się otwiera i wtedy jesteśmy w stanie chłonąć znacznie więcej niż tylko, tak jak pani powiedziała, ten naskórek. Gdzieś przechodzi przez naszą, nie wiem, intuicję, naszą taką czułość patrzenia, naszą wrażliwość czy uważność. Bo to jest szalenie ważna rzecz, że trzeba być uważnym na to, co się wokół nas dzieje, co wokół nas istnieje. W podróży. Podróż nam troszeczkę to ułatwia, dlatego ja lubię podróży, tak? Bo w podróży wychodzimy z tych naszych kolei, stajemy się bardziej uważni. I jakby wtedy może dojść do czegoś, co możemy złapać coś, co trochę nas zmieni. Czy trochę rozszerzy nasze horyzonty, czy sprawi, że będziemy bardziej bogatymi wewnętrznie ludźmi, że troszkę inaczej spojrzymy na świat.
A jak to się stało, że pani tam trafiła?
Ja zawsze, jak patrzyłam, ja lubię oglądać mapy. Jak byłam jeszcze w szkole podstawowej, w szkole średniej, lubiłam patrzeć na mapy i fascynowała mnie ta strona, gdzie jest mało ludzi. No więc ta strona Syberii, ta Euroazja daleka, no jakby tam było mniej ludzi, więc było mnóstwo zieleni, mnóstwo rzek, jakby ten rejon mnie fascynował w jakimś sensie. Tak jak powiedziałam, ja jestem wielbicielką książek podróżniczych, więc tajemnicza wyprawa Tomka, która się dzieje tam w tym rejonie, jakby też mnie fascynowała.
Te. Też.
Więc no jakby tym byłam zainteresowana. W momencie, kiedy się pojawiła możliwość, bo bardzo długo przecież nie mogliśmy tam jechać. Natomiast kiedy się pojawiła możliwość, kiedy rozpadł się Związek Radziecki w 90-tych latach, raptem się okazało, że możemy coś. My jesteśmy z mężem kajakarzami, lubimy pływać kajakami, więc zaczęły nam się otwierać, zaczęliśmy wyjeżdżać na Białoruś, zaczęliśmy wyjeżdżać na Karelię Rosyjską na spływy. No i jakby za ciosem pojawiło się, no to może spróbujemy na Syberię. Dalej. No to spróbujmy na Syberię.
I tak to
się jakoś potoczyło, za co jestem jakoś wdzięczna losowi, że tak to się potoczyło.
Choć to były samodzielnie organizowane wyprawy, bo przecież nikt nam nie zaplanuje all inclusive w Irkucku.
Nie, absolutnie. W Irkucku to jeszcze all inclusive można by zaplanować. Są hotele, więc jakby można, ale w tajgę, jeżeli już chcemy iść w tajgę, to nie. Najtrudniejsza była pierwsza wyprawa, ponieważ ona musiała w nas jakby nas zmienić wewnętrznie, żebyśmy się odważyli w takiej dziczy, bo to rzeczywiście jest dzicz, żebyśmy mogli się poczuć w tej dziczy bezpiecznie, tak wewnętrznie.
Ale szliście sami czy z lokalnym
przewodnikiem? Sami, nie. Szliśmy sami, mając mapę, mając kompas i nie mając telefonu, ponieważ telefony w tamtych czasie nie działały. Znaczy nie było możliwości kontaktu. Wtedy była jeszcze możliwość kontaktu satelitarnego. Ale dla nas ten sprzęt był za drogi. Myśmy go nie mieli po prostu.
W plecakach mieliście namioty?
Namioty. Nieśliśmy pływaki, bo przecież myśmy płynęli rzekami syberyjskimi, więc musieliśmy pływaki nieść ze sobą. Tam budowaliśmy, ścinaliśmy modrzewie, budowaliśmy takie oprzyrządowanie do tych pływaków, robiliśmy takie tratwy, katamarany po prostu i tymi katamaranami spływaliśmy do pływami Jeniseju na przykład. Nie? Więc to naprawdę była niesamowita wyprawa, jeżeli ktoś chce poczytać, to Syberyjski sen jak najbardziej. Natomiast zachęcam też do podróży w przeszłość, bo to jest niezwykle ciekawe.
Warto marzyć, warto śnić i potem spełniać te tęsknoty w rzeczywistości.
Warto, warto.
Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę. Gościem Ucha na Świat Zofia Piłasiewicz, autorka m.in. Śladu Tygrysicy.
Dziękuję państwu bardzo i zachęcam do czytania.